Panie profesorze, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, jaka to jest organizacja na mapie Pomorza, okiem socjologa?
No myślę, że przede wszystkim jest to organizacja ważna z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że ma długie doświadczenie w organizacjach pozarządowych. Czasami sięga się do początku transformacji, czasami troszkę przed, a my jesteśmy organizacją, która powstała w 1956 roku. Nazywana zresztą potem była często Bękartem Października, no bo te dopiero zmiany Polskiego Października umożliwiło powstanie zrzeszenia. I to doświadczenie tych wielu już w tej chwili dekad funkcjonowania na pewno skumulowało się też w takim doświadczeniu ludzi, którzy świadczą o łączności, o przekazie tegoż doświadczenia. Zrzeszenie jest międzypokoleniowe. Nigdy nie było tak, na szczęście, że groziła nam sytuacja taka jak w wielu innych organizacjach, że są liderzy, którzy zakładali, działają, ale w którymś momencie już się wypalili, zestarzeli i teraz kto tę robotę weźmie? Tutaj nigdy nie było takiego problemu. Zawsze w następnym pokoleniu pojawiał się ktoś, kto robotę ciągnął. Więc jakby ta transmisja doświadczenia jest bardzo ważna. Po drugie, to jest ważna organizacja, bo ona jest bardzo rozrośnięta. Często postrzegamy zrzeszenie przez pryzmat, no właśnie w Gdańsku jest, ale tak naprawdę siłą i znaczeniem i rolą, tym co jest istotą w ogóle zrzeszenia, to jest to, że są oddziały terenowe.
Te tak zwane party.
Party. To jest kilkadziesiąt organizacji działających na Kaszubach, działających na Kociewiu, ale też gdzieś na Pomorzu Zachodnim, w Warszawie, więc to jest bardzo zróżnicowane. Każdy oddział jest inny i to jest też bardzo istotna rzecz, że każdy ma jakby swoją charakterystykę, ma swoją specyfikę, co robimy, jak robimy, na czym się skupiamy, co proponujemy ludziom, jacy ludzie są u nas obecni. Nawet jak ja jestem w oddziale w Bytowie od wielu, wielu lat i porównam to z sąsiednim naszym oddziałem w Lipnicy, mamy bardzo silne relacje przyjacielskie, ale to są inne światy, no bo jeszcze dodajmy do tego, że znaczenie nie polega tylko na tym, że jest dawno, że jest dużo, że jest różnie, ale też to różnie oznacza, że jesteśmy w różnych światach społecznych, bo inaczej jest działać w obszarze metropolii.
Gdzie są także ośrodki uniwersyteckie i tak dalej.
Tak jest i to jest inaczej jest Gdańsk, Gdynia, inaczej jest wtedy, kiedy jesteśmy w gwałtownie zmieniającym się pasie przymetropolitalnym typu Żukowo, Banino, Kwaszczyno i tak dalej, i tak dalej. Inaczej, kiedy jesteśmy w tych miastach powiatowych, typu Chojnice, Bytów, Kartuzy, Kościerzyna, z których to miast każde jest inne i świat społeczny tych członków jest tam inny. A inaczej jeszcze, kiedy jesteśmy w środowiskach wiejskich i te środowiska wiejskie, bo wieś kaszubska czy pomorska jest zróżnicowana, więc to jest bardzo złożona społeczność i mam czasami zresztą takie wrażenie, że nie do końca członkowie zrzeszenia z owej złożoności sobie zdają sprawę, przenosząc jakby swoje doświadczenia oddziału na różne inne oddziały, ale są wydarzenia, które pozwalają się ludziom spotkać i owej różnorodności rozpoznać. To są oczywiście zjazdy zrzeszenia, te kluczowe wydarzenia co 3 lata, ale są też inne duże wydarzenia.
Panie profesorze, przed nami kolejne wybory w Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jakiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego potrzebujemy dziś? No bo z jednej strony jest to organ opiniujący dla wielu ważnych instytucji, w jakiś sposób też pełniący tę rolę opiniotwórczą, czasami nieoficjalnie. Były pomysły kiedyś w historii, aby zrobić z Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego partię Kaszubów, która będzie bardzo systemowo postulować o wiele rozwiązań. Z drugiej strony Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie to także organizacja po prostu kulturowa i kulturotwórcza. Czego potrzebujemy dziś, a w którą stronę zrzeszenie okiem socjologa zmierzać nie powinno?
Po pierwsze, wydaje mi się, że te funkcje społeczne, które wypracowane zostały, powinny być pielęgnowane, ale też przemyślane, bo świat społeczny się zmienia. Mamy oczywiście tę funkcję reprezentacji, tutaj głównie reprezentacji kaszubskiej, ale nie tylko, bo zrzeszenie rzeczywiście ma ten szerszy kontekst wykraczający poza sprawy kaszubskie. Mamy funkcję integracji, czyli taką integracyjną, zarówno w wymiarze właśnie tym lokalnym, jak i w wymiarze regionalnym. To jest to zadanie, aby integrować społeczność regionalną. Mamy funkcję właśnie szeroko rozumianą funkcję kulturową. Dotyczy przekazu, pielęgnowania, rozwijania, popularyzowania dziedzictwa, ale też jest też ta funkcja związana z pamięcią społeczną, bo zrzeszenie zawsze odgrywało niezwykle ważną rolę, jeśli idzie o budowanie tej kaszubskiej czy pomorskiej demokratycznej kultury pamięci, upamiętnienia różnych osób. Więc tych funkcji społecznych jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście jest też ta funkcja rozrywkowa, eventowa i to, co jest zadaniem władz zrzeszenia, liderów zrzeszenia, może nie tylko wprost władz, to jest szukanie równowagi. Znaczy nie zatracenie. Innymi słowy, owszem, przeszłość, dziedzictwo jest ważne, ale nie możemy zapominać o tym, co będzie jutro. Myśleć o tym, co będzie jutro. Ważna jest pamięć, ale ważne jest również doświadczenie teraźniejszości. Kaszuby i Pomorze gwałtownie się zmieniają, więc my musimy nieustannie balansować między dawnymi i nowymi laty, tak moglibyśmy powiedzieć. Natomiast gdybym chciał to sformułować tak poza tym, to po pierwsze bardzo bym chciał, żeby Zrzeszenie było organizacją otwartą. Dla ludzi o bardzo różnych przekonaniach, światopoglądach, również identyfikacjach, żeby mogli odnaleźć tam swoje miejsce, żeby była organizacją odważną, wtedy kiedy trzeba zajmować stanowisko, czy wyrażać swój głos w sprawach, które niekiedy nas bulwersują, albo oznaczają na przykład atak na nasze dziedzictwo i żeby w tym pluralizmie i otwartości i w odwadze nie zapominać o tym, że powinniśmy być również samokrytyczni względem siebie. Na przykład chciałbym wiedzieć, że Zrzeszenie jest taką organizacją, która nie tylko broni swoich interesów, interesów Kaszubów, ale rozumie również aspiracje i interesy innych społeczności, na przykład Wilamowiczan czy Ślązaków i jednoznacznie mówi, tak, my jesteśmy za tym, aby aspiracje tych grup zostały spełnione, aby na przykład język śląski został uznany na równi języka kaszubskiego jako język regionalny, a nie, bo takie głosy się zdarzają w Zrzeszeniu, że ktoś wychodzi i mówi, no nie, kaszubski to jest oczywiście, a te śląski to jest tam jakiś inny.
Panie profesorze, żeby przypomnieć słuchaczom, o czym teraz mówimy. Mówimy o tym, że dwie grupy językowe, Wilamowiczanie i Ślązacy, otrzymali weto w sprawie uznania swojego języka za język regionalny. Dotychczas jedynym takim językiem ustawowo uznanym za regionalny w Polsce jest język kaszubski. Powinniśmy być pionierem, a nie pierwszym i jedynym beneficjentem tej zmiany.
Powinniśmy być pionierem i powinniśmy pokazywać nasze doświadczenia, dzielić się tymi doświadczeniami, mówić, co w tych rozwiązaniach jest dobrego, a co nie jest w nich doskonałego i jak ewentualnie powinno się zmieniać, ale z całą pewnością nigdy nie powinniśmy występować w roli kogoś, kto jest recenzentem czyichś aspiracji, używając wobec tych aspiracji takich argumentów odmawiających, których używano wobec nas. Tak nie powinno być. Raczej się solidaryzujmy, niż przyjmujmy pozę taką wyższościową.
29 listopada kolejne wybory zarządu głównego. Tradycja i też formuła wyboru nowych władz tego zrzeszenia sprawia, że nawet podczas tego walnego zebrania będzie mógł się zgłosić kandydat. Pan profesor uważa, że jakich władz zrzeszenia dzisiaj z punktu widzenia z jednej strony także działacza kaszubskiego i członka zrzeszenia oddziału bytowskiego, a z drugiej strony jako komentatora socjologicznego, jakich liderów dziś potrzebuje Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie?
No to tak musielibyśmy rozmawiać o typie idealnym lidera. Z całą pewnością to jest ktoś, kto powinien znać organizację. Dobrze być zorientowany w tej różnorodności, o której mówiliśmy, który powinien umieć godzić często bardzo zróżnicowane nie tyle interesy, ile raczej stanowiska i emocje, ale jednocześnie cieszyć się autorytetem w takim znaczeniu, że kiedy powie, zajmie stanowisko, to będzie szanowane i będzie rozumiane. Dlaczego tak jest? Czyli powinien też, czy powinna, bo to przecież nie musi być absolutnie mężczyzna. Już mieliśmy w Zrzeszeniu kobietę prezeskę.
Jedyną dotychczas Izabelę Trojanowską.
Izabelę Trojanowską, ale to powinna być osoba, która bardzo dobrze się komunikuje, nie boi się kontaktów z ludźmi, jest obecna, mówimy o prezesie, ale od razu mógłbym powiedzieć, dotyczy to innych osób, jest obecna w nieustannej interakcji z tymi zróżnicowanymi środowiskami i ostatnia rzecz, powinna to być osoba, która dba o relacje na zewnątrz Rzeszenia, czyli o relacje z innymi organizacjami. To mogę powiedzieć jako prezes Instytutu Kaszubskiego. Oczekuję, proszę, liczę na to, że te relacje będą takimi relacjami partnerskimi, możliwymi uzgodnieniami, ale przecież takich organizacji, instytucji jest bardzo wiele. Instytucje kultury, inne organizacje pozarządowe, władze czy środowiska samorządowe i tak dalej. Więc ta relacja, znajomość tej sieci, w której zrzeszenie funkcjonuje, ona jest bardzo ważna i wydaje mi się, że dla autorytetu samej organizacji i dla możliwości realizowania interesów organizacji, czyli naszych interesów, te relacje z otoczeniem będą bardzo, bardzo istotne.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był profesor Cezary Obracht-Prądzyński, historyk, socjolog, szef Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku, a także członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, oddział bytowski.